takim bardzo, że tak powiem, żywym tematem zawsze jest termin, to znaczy pytanie, kiedy nastąpi pochwycenie Kościoła. No i oczywiście to jest takie pytanie trochę retoryczne, dlatego że nikt nie wie, kiedy. To jest, po to mamy czuwać, dlatego mamy czuwać, że nikt nie wie. Pan Jezus powiedział, że nikt nie wie i nikt nie będzie wiedział. To jest taki moment, w którym może nastąpić w każdej chwili. I tak mówiłem, nie następuje długo i dlatego niestety pewni ludzie zaczęli wymyślać usprawiedliwienia, dla których on nie przychodzi. Niektórzy wymyślili nawet, że on w ogóle nie przyjdzie. Ale problem polega na czymś innym. Problem polega na tym innym, na tym czymś, że w Kościele funkcjonuje kilka teorii na ten temat. I one ogólnie są skoncentrowane na tym, czy pochwycenie może nastąpić przed tak zwanym wielkim uciskiem, czy po tak zwanym wielkim ucisku. I to są dwie teorie, które są najbardziej rozpowszechnione. Ewentualnie troszkę mniej rozpowszechnione teorie to jest to, że pochwycenie nastąpi w środku wielkiego ucisku. I jeszcze jedna teoria, która jest powiedzmy mniej rozpowszechniona, to jest preteryzm, czyli taka, która mówi, że ono w ogóle nie nastąpi, ponieważ wszystko to, co w Apokalipsie jest napisane, już się wydarzyło. Ja się skoncentruję na tych dwóch, które są najbardziej popularne. Jeżeli będzie coś, co będzie na temat tamtych dwóch pozostałych, to w ramach pytań postaram się odpowiedzieć, jeśli będę umiał. Do tej pory czytaliśmy, że samo pochwycenie Kościoła to jest taki moment, w którym, który nie będzie żadnymi znakami przepowiedziany, nie będzie żadnych znaków przed nim. Istnieje, przynajmniej moim zdaniem jest tak, że na podstawie tego, co jest napisane w całym Słowie Bożym, najbardziej spójną teorią na ten temat, najbardziej spójnym nauczaniem jest to, że Kościół będzie pochwycony przed tak zwanym wielkim uciskiem, a dokładnie przed wylaniem Bożego gniewu na ziemię. Nie mylić z wielkim uciskiem. Tu jest cały problem. Czyli tak, może nastąpić w każdej chwili, to jest jedna rzecz. Druga sprawa. W całej Księdze Objawienia, nie wiem, czy zauważyliście, Kościół w ogóle nie jest wymieniony ani raz. Od rozdziału 6. Nigdzie. Jest mowa o świętych, jest mowa o głoszeniu Ewangelii, ale w trochę dziwny sposób. Dlatego, że jest mowa o opieczętowanych ludziach, którzy pochodzą z plemion izraelskich, dokładnie 144 tysiące ludzi. W dodatku jest mowa o tym, że ci ludzie to są pierwociny Boga, których On odkupił. Pierwociny. Jest taka ciekawa rzecz. I znowu wracamy do Starego Testamentu i wracamy do całości Biblii. Pierwociny to zawsze było pierwsze żniwo. I dlatego w święto pierwocin, czyli w Szawuot, powstał Kościół w ogóle. Tak zwany Dzień Pięćdziesiątnicy to jest Szawuot. I to jest pierwocin, to są pierwociny. Jeżeli ci ludzie są pierwocinami, to najprawdopodobniej to są ludzie, którzy nawrócili się w jakiś sposób jako pierwsi. Tak by wynikało z tego, co to znaczy pierwociny. Ewangelia jest zwiastowana w dziwny sposób, dlatego że oprócz tego, że zwiastują ją ludzie, którzy są zapieczętowani, to zwiastują również aniołowie. I to jest w Apokalipsie napisane w kilku momentach. Nigdzie nie jest napisane, żeby Ewangelię zwiastował Kościół. W dodatku w rozdziale 4 i 5 Apokalipsy mamy taki opis czegoś, co się dzieje w niebie. I Bóg mówi do Jana, wstąp tutaj, a pokażę ci to, co jest, co ma być, co się ma stać. I tam w niebie Jan widzi różne rzeczy i między innymi widzi 24 starszych, którzy są tłumaczeni w naszych Brytyjkach albo jako starsi, albo jako starcy. Tam jest po prostu presbiteroj. No i ci starsi są w określony sposób opisywani. Ci starsi jest napisane, że są na tronach, tam 24, że mają korony, że mają szaty. To jest 5 rozdział objawienia. 4 rozdział. I zaraz popadłem od 2 wersetu. I zaraz popadłem w zachwycenie. Oto tron stał w niebie, na tronie zaś siedział ktoś. A ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a wokoło tronu tęcza jakby podobna z wyglądu do szmaragdu. A wokoło tronu 24 trony, a na tych tronach siedzących 24 starców, odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony. I potem jest napisane, że ci starcy, upada 10, werset 10, upada 24 starców przed tym, który siedzi na tronie i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc: godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę, cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Starcy to nie są aniołowie. Starcy to nie są cherubini. W dodatku ci starcy są w niebie, zanim jeszcze pierwsza pieczęć zostaje zerwana. I w piątym rozdziale jest napisane, że płakałem bardzo, werset 4, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę ani do niej wejrzeć. A jeden ze starców rzecze do mnie: nie płacz, zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę i zerwać 7 jej pieczęci. Czyli starcy są w niebie, zanim jeszcze pierwsza pieczęć zostaje zerwana. W 7 rozdziale Jan widzi rzesze ludzi, którzy przychodzą z wielkiego ucisku. Wielki ucisk rozpoczyna się już po zerwaniu pieczęci. Wobec tego ci starcy w liczbie 24 muszą być w niebie, zanim jeszcze wielki ucisk się rozpocznie. Czyli zanim jeszcze ten gniew się wyleje dokładnie. Bo wielki gniew zaczyna się wylewać po otwarciu pieczęci, a nie wcześniej. No i mamy problem właściwie. Kto to może być w takim razie? Skoro nie są to aniołowie, mają trony, tak jak zwycięzcy, o których mówią listy w objawieniu, mają korony, tak jak, czyli Stefanos, tak jak Paweł mówi, dostanę wieniec zwycięstwa, bo umiłowałem przyjście Pana. Mają szaty mają białe, tak? Tak wygląda, jakby to byli ludzie. Wygląda, jakby to byli ludzie zbawieni. I wygląda, jakby ich było 24. I powiem wam, że liczba tych starców to jest po prostu zagadka. To znaczy, istnieje kilka teorii, które ją próbują tłumaczyć. I znam jedną, która moim zdaniem ma sens. Jedną. Dlatego, że nie przekonuje mnie ani to, że to są apostołowie i nie wiem, 12 jeszcze synów Izraela. No, jest ich kilka. Dlatego, że synowie izraelscy, jeżeli zostali zbawieni, to zostaną wskrzeszeni dopiero po przyjściu Pana Jezusa na ziemię, razem z Kościołem. Z tego mamy za mało o 12. Próbowano to na rozliczny sposób tłumaczyć. Jest jedna teoria, która mnie osobiście przekonuje i jeżeli ktoś ma lepszą, to ja bardzo chętnie posłucham. Natomiast jest taka teoria, która mówi, że ponieważ w Starym Testamencie król Dawid, kiedy wprowadził kapłaństwo, Bóg wprowadził kapłaństwo, a król Dawid podzielił kapłanów na grupy. I wszyscy kapłani, jacy służyli w świątyni, byli podzieleni na 24 zmiany. Czyli były 24 grupy kapłanów. Jeżeli Słowo Boże mówi, że jesteśmy wszyscy królestwem kapłańskim, kapłanami Boga na ziemi, to wolno przypuścić, że to może oznaczać, że to są kapłani Boga na ziemi, czyli Kościół. Następna rzecz. W piątym rozdziale, starcy śpiewają pewną pieśń. Piąty rozdział, werset 9 i 10. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. Interesujące jest to, jeżeli by ktoś z was na przykład miał Biblię Gdańską. Macie? Ktokolwiek? Przy sobie? To zajrzyjcie do wersetu 10. Do wersetu 10 Biblii Gdańskiej. Objawienie Jana 5:10. Właśnie. Uczyniłeś nas. Nas. Uczyniłeś nas, Bogu naszemu, kim? Właśnie. To jest jeszcze jeden czynnik, który mógłby prowadzić do wniosku, że to rzeczywiście chodzi o królów i kapłanów, którzy będą królować na ziemi razem z Panem Jezusem. A na ziemi będzie królował Kościół. I on został królami i kapłanami. To nie jest przesądzające, ale moim zdaniem jest kilka elementów, które po prostu mnie przekonują w tej sprawie. Następna rzecz. Pod koniec wielkiego ucisku nawróci się naród izraelski. Ale znowu nie dzieje się to za pośrednictwem Kościoła. Gdybyśmy przeczytali Księgę Zachariasza, 12 rozdział, 9-10, w owym dniu będę dążył do tego, aby zniszczyć wszystkie narody, które wyruszyły przeciwko Jeruzalemowi, lecz na dom Dawida i mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. 13 rozdział, 1 werset Zachariasza. W owym dniu dom Dawida i mieszkańcy Jeruzalemu będą mieli źródło otwarte dla oczyszczenia z grzechu i nieprawości. Następna rzecz. Kościół od momentu 6 rozdziału do rozdziału 19 nie jest wymieniany w Księdze Apokalipsy. Natomiast w rozdziale 19 widzimy wojska, które wstępują z Panem Jezusem z nieba. I czytaliśmy już objawienie 19, wersety 7-8. I tam było napisane, że jeszcze raz to przeczytam. Weselmy się i radujmy się i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka, czyli zaślubiny baranka i oblubienica jego przygotowała się. I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I teraz widzimy w 11 wersecie, dalej troszeczkę, moment, kiedy Pan Jezus z nieba zstępuje na ziemię. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w co? W czysty, biały bisior. Ten czysty, biały bisior to jest dokładnie to, o czym jest mowa w 7 i 8 wersecie, czyli sprawiedliwe uczynki świętych. Wojsko idące z Panem Jezusem, wstępujące z nieba na ziemi, jest przyobleczone sprawiedliwe uczynki świętych. I 17 rozdział, werset 12-14, tu jest napisane, z kim będzie walczył Antychryst i jego sprzymierzeńcy. Objawienie 17-14. Będą oni walczyć z barankiem, lecz baranek zwycięży ich, bo jest Panem Panów i Królem Królów, a z Nim ci, którzy są powołani i wybrani oraz wierni. Czyli z Panem Jezusem, który wstępuje na ziemię, będą powołani, wybrani i wierni. Oni będą przeobleczeni w sprawiedliwe uczynki świętych. Wobec tego, ponieważ dostaną ten bisior, to przeobleczenie dostaną jeszcze podczas zaślubin baranka z oblubienicą, rozumiem, że to jest po prostu oblubienica. Niezależnie od tego, że Pan Jezus zstąpi z aniołami. Dlatego, że fragmenty, które mówią o pewnych wydarzeniach, bywają, jak to się mówi, komplementarne. To znaczy, jak się przeczyta wszystkie zestaw pewnych, pewien, to się okazuje, że on mówi o tej samej rzeczy, o tej samej historii, o tym samym momencie. Jeden mówi o tym, drugi o tym i dopiero jak się wszystkie trzy przeczyta, to wtedy dopiero pełny obraz się pokazuje. Wobec tego fakt, że Pan Jezus przyjdzie z aniołami, jest komplementarny do tego, że przyjdzie z Kościołem. Oprócz tego jest również napisane, że Pan przyjdzie ze wszystkimi świętymi. To jest Księga Zachariasza, rozdział 14, werset 5. I to jest napisane do Izraela. Będziecie wtedy uciekać do tej doliny między moimi górami, gdyż ta dolina będzie sięgała aż do Azel. A będziecie uciekać tak, jak uciekaliście przed trzęsieniem ziemi w czasach Uzjasza, króla judzkiego. Potem przyjdzie Pan, mój Bóg, a z Nim wszyscy święci. I Juda pisze o tym, że Pan przyjdzie z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad grzesznikami. List Judy jest krótki, można sprawdzić. Następna sprawa to jest to, co już mówiliśmy, że Kościół musi, czy może, powinien, jeżeli będzie czuwał, ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. A to, co nastanie, przyjdzie na wszystkich mieszkańców ziemi, nie na niektórych, tylko na wszystkich. W pierwszym liście do Tesaloniczan, rozdział 1, werset 10, właściwie 9-10, jest napisane tak, bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia i jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych Jezusa, który nas ocalił, a w oryginale jest, który nas dokładnie wyciągnie z gniewu przychodzącego. Proszę to sprawdzić w interlinii, można to sobie przeczytać. Tam jest dokładnie napisane, aby oczekiwać Syna Jego z niebios, wyciągającego nas z gniewu przychodzącego. Tak jest dokładnie. No i kolejna rzecz, o której wspominałem, to jest znowu to, że niestety zdarza nam się czytać Biblię od końca do początku, zamiast od początku do końca. I dlatego wiele osób, właściwie można powiedzieć, że definiuje w błędny sposób to, co się nazywa Dniem Pańskim. Czyli tak, ponieważ przeczytaliśmy już Apokalipsę, my, ponieważ przeczytaliśmy różne fragmenty Ewangelii i tak dalej, więc my jesteśmy przyzwyczajeni do tradycyjnej teorii jakiejś tam, która gdzieś tam funkcjonuje, że Dzień Pański to jest zawsze dzień przyjścia Pana Jezusa. Tymczasem apostołowie, jak nauczali, to nauczali, przypominam, na podstawie Starego Testamentu. I w Starym Testamencie Dzień Pański został zdefiniowany. W związku z tym, jeżeli Paweł używa terminu Dzień Pański, czyli dokładnie Jom Jahwe, to ci, którzy wiedzieli, mieli wtedy Stary Testament, oni wiedzieli doskonale, co to jest Dzień Pański. Po pierwsze, Dzień Pański jest pewnym okresem, a nie dobą, nie dniem w sensie 24-godzinnym, ponieważ jom po hebrajsku może oznaczać owszem dobę, jeżeli w kontekst to wymusza, może oznaczać również dowolny okres czasu, znowu w zależności od kontekstu. I zobaczmy taką rzecz, że w objawieniu w 6 rozdziale czytamy taki fragment po złamaniu 6 pieczęci. Od 12 rozdziału, czyli objawienie 6 od rozdziału 12. I widziałem, gdy zdjął 6 pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew. I gwiazdy niebieskie spadły na ziemię i podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nimi potrząśnie. I niebo znikło, jak niknie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich. I wszyscy królowie ziemi i możnowładcy i wodzowie i bogacze i mocarze i wszyscy niewolnicy i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich i mówili do gór i skał, padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie i przed gniewem baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu. I któż może się ostać? Ludzie, którzy zaczynają się chować po norach, kojarzą, że nastał ów wielki dzień gniewu. I cóż to może być za ów wielki dzień gniewu? To znaczy, że oni kojarzą, co to był za dzień. I ten dzień gniewu jest zapowiadany przez proroków właściwie we wszystkich prawie księgach prorockich. Jeżeli sobie przeczytacie tutaj nawet w Brytyjce od 12 rozdziału same odnośniki, które tu są, i sprawdzicie sobie, co piszą na ten temat prorocy. I tu mamy Izajasz, Ezechiel, Joel, Izajasz, w Psalmie coś jest, w Ozeaszu, w Izajaszu dalej, w Joelu, w Sofoniaszu, w Malachiaszu. Są opisy Dnia Pańskiego, które zgadzają się z tym, co jest napisane w Apokalipsie. A zgadzają się w sposób niesamowity. I przeczytajmy, w jaki sposób prorocy mówili o Dniu Pańskim. Czyli w jaki sposób go zdefiniowali, coś, pewne pojęcie, którego używa Paweł. Amos, Księga Amosa, rozdział 5. 5 rozdział, wersety 18-20. Biada wam, którzy z utęsknieniem oczekujecie Dnia Pana. Na cóż wam ten dzień Pana? Wszak on jest ciemnością, a nie światłością. To tak, jakby ktoś uciekał przed lwem, a spotyka niedźwiedzia, a gdy wejdzie do domu i opiera rękę o ścianę, ukąsi go wąż. Zaiste dzień Pana jest ciemnością, a nie światłością, mrokiem, a nie jasnością. Księga Sofoniasza, 1 rozdział, wersety 14-18. Bliski jest wielki dzień Pana, bliski i bardzo szybko nadchodzi. Słuchaj, dzień Pana jest gorzki, wtedy nawet i bohater będzie krzyczał. Dzień ów jest dniem gniewu, dniem ucisku i utrapienia, dniem huku i hałasu, dniem ciemności i mroku, dniem obłoków i gęstych chmur, dniem trąby i okrzyku wojennego przeciwko miastom obronnym, przeciwko basztom wysokim. Wtedy ześlę strach na ludzi, tak iż chodzić będą jak ślepi, gdyż zgrzeszyli przeciwko Panu, ich krew będzie rozbryzgana niby proch, a ich wnętrzności rozrzucone niby błoto. Księga Joela, rozdział 2, wersety 1-3. Zatrąbcie na rogu na Syjonie, krzyczcie na mojej świętej górze. Niech zadrżą wszyscy mieszkańcy ziemi, gdyż nadchodzi dzień Pana, gdyż jest bliski, dzień ciemności i mroku, dzień pochmurny i mglisty, jak zorza poranna kładzie się na góry, tak nadciąga lud wielki i potężny, któremu równego nie było od wieków i po nim już nie będzie aż do lat najdalszych pokoleń. To samo jest w księdze Izajasza, wersety 10-22. Dzień Pana jest dniem wylania gniewu Bożego na całą ziemię. Jest dniem strasznym. I prorocy mówią, żeby tego dnia nie oczekiwać. Bo biada temu, kto oczekuje tego dnia. Jest on ciemnością, a nie światłością. Dzień Pański nie jest dniem ucisku Kościoła, tylko jest dniem sądu nad wszystkimi mieszkańcami ziemi. Następnie Paweł, 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, po tym jak już napisał o pochwyceniu Kościoła w rozdziale 4, mówi tak: a o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem jesteście synami dnia, synami światłości i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią w nocy, śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbice nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy razem z Nim żyli. I zobaczcie taki szczegół. Drugi werset i trzeci. Gdyż sami bowiem dokładnie wiecie, iż Dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. I teraz Dzień Pański, jeżeli był zdefiniowany przez proroków, to oznacza katastrofę dla całej ziemi. I Paweł pisze dalej. Gdy mówić będą, oni będą, nie będziemy. Nie my będziemy mówić. Oni będą mówić pokój i bezpieczeństwo. Wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada. Na nich. Bo to oni będą mówić pokój i bezpieczeństwo, to na nich przyjdzie nagła zagłada. A my, nas ten dzień nie zaskoczy, bo jeżeli my będziemy czuwać i zostaniemy wzięci wcześniej, to na nas ta zagłada nie przyjdzie, bo Pan Jezus powiedział wyraźnie, żebyście czuwali, abyście mogli ujść przed tym, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Bo my nie jesteśmy przeznaczeni na gniew, ponieważ mieszkańcy ziemi, którzy się nie upamiętają, będą przeznaczeni na gniew tak, jak było za czasów Noego. Oni będą przeznaczeni na gniew tak, jak było za czasów Lota. Wracając do tamtych fragmentów. Bo to oni będą mówić czas, że będzie pokój i bezpieczeństwo i to na nich przyjdzie nagła zagłada. I teraz zobaczcie, jak brzmi najpopularniejsze dzisiejsze hasło polityczne. Pokój i bezpieczeństwo. Wszyscy o tym mówią. Pokój i bezpieczeństwo, pokój i bezpieczeństwo. I to oznacza, że dzień zagłady jest coraz bliżej. Jeżeli dzień pochwycenia jest przed dniem zagłady będzie, to znaczy, że dzień pochwycenia jest jeszcze bliżej. Nie wiemy kiedy. Ale pokój i bezpieczeństwo to już jest mantra, którą wszyscy dokładnie w telewizji, w radiu, wszędzie mówią. Więc jeżeli to słyszymy, to tym bardziej bądźmy przygotowani, że Pan przyjdzie nas wziąć. Jest taki fragment w drugim liście do Tesaloniczan, wersety 1-8. On jest o tyle ciekawy, że wiele osób, błędnie definiując Dzień Pański, wyciąga z tego wniosek, z tego fragmentu, że pochwycenie Kościoła nie zdarzy się, czy nie przyjdzie, dopóki nie nastąpi wielkie odstępstwo i objawienie Antychrysta. I Paweł pisze tak. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, przyjście Pana i spotkanie nasze z Nim, to jest pochwycenie, o czym mówił wcześniej w poprzednim liście. Prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas napisany, jakoby już nastał Dzień Pański. No i tu uwaga. Tesaloniczanie dali się, albo byli bliscy tego, żeby się dali zbałamucić albo przestraszyć, jakoby już nastał Dzień Pański. Gdyby Dzień Pański oznaczało pochwycenie Kościoła, to ten tekst byłby kompletnie bez sensu. Dlatego, że po pierwsze, oni się powinni cieszyć, a nie straszyć, a nie bać. Bo pochwycenie Kościoła jest przecież radością. Po drugie, jeżeli nastąpiło pochwycenie, to pytanie jest takie, co oni tu robią. I to był ich problem. Ponieważ nie mieli telewizji, nie mieli internetu i z informacją było, jak było 2000 lat temu. W związku z tym oni się przestraszyli, bo ktoś im powiedział tak, Dzień Pański się zaczął i oni wiedzieli, co to jest Dzień Pański. To jest dzień ciemności i mroku, to jest dzień sądu i to, co zapowiedziane jest przez proroków, to było straszne. Więc oni mieli problem i zaczęli się bać, że nastąpiło wylanie sądu na ziemi, a my tu jeszcze jesteśmy. I Paweł słusznie do nich mówi, żebyście się nie dali zbałamucić ani nastraszyć. I teraz mówi dalej. Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie, co? Nie nastanie pierwej. Dzień Pański. Zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Dzień Pański wcześniej nie nastąpi. Czyli Paweł mówi tak. Zanim nastąpi Dzień Pański, muszą się pewne rzeczy stać. Musi nastąpić wielkie odstępstwo, musi objawić się Antychryst. I teraz tak. Jeżeli odstępstwo się jeszcze nie wypełniło, jeżeli Antychrysta jeszcze nie ma, to w takim razie nie bójcie się i niech was nikt nie kłamie, niech nikt was nie zwodzi, jakoby już nastał Dzień Pański. Dalej jest o tym, że ten człowiek, który przyjdzie, to jest przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem, lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was o tym wam mówiłem? A wiecie, co go teraz powstrzymuje? Tak, iż dopiero objawi się dopiero we właściwym czasie. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi cię ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. U niego dziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i tak dalej. Mówiłem wam, pisze Paweł do Tesaloniczan, co go teraz powstrzymuje? Tą moc, dokładnie tajemną moc nieprawości, która jest na razie tajemna. Dopóki ten, który teraz powstrzymuje, albo to, co teraz nie powstrzymuje, bo tak jest w oryginale, raz jest ten, a raz jest to, nie zejdzie z pola. Czyli musi się stać coś, musi ustąpić coś, co ma taką moc, żeby powstrzymywać tajemną moc nieprawości, żeby ona nie była już tajemna. Jest pytanie, co takiego może być tak mocne, że powstrzyma tajemną moc nieprawości, aż ona wyleje się na cały świat, będzie już oficjalna i na fali tej tajemnej mocy, czy później już nietajemnej, wypłynie człowiek zwany Antychrystem. Dla mnie jedyną możliwością, jedyną mocą, która to może powstrzymać, jest po prostu moc Boża. Prawda? I dlatego na przykład w objawieniu są takie ciekawe fragmenty, ciekawe sformułowania. W 13 rozdziale objawienia na przykład, kiedy następuje już taka apoteoza, czy kulminacja władzy. I kiedy Antychryst, czyli ta bestia, przejmuje władzę na ziemi i wszyscy oddadzą mu pokłon. 13 rozdział objawienia, wersety 5 i wersety 7. Tam jest napisane tak. I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze. Dano mu też moc działania przez 42 miesiące i dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi. Kto mu dał i kto mu dozwolił? Jest jedyna taka moc, jedyna taka osoba, która może to zrobić, a to jest sam Bóg. Więc jeżeli musi ustąpić ten albo to i dopiero wtedy moc nieprawości przestanie być tajemna, wyleje się na cały świat i na fali tej nieprawości wypłynie człowiek, którego nazywamy Antychrystem i on tak jest nazywany też w nauczaniu apostolskim, to musi to być moc związana z Bogiem. Są tacy, którzy uważają, że ten, który ustąpi, to jest Duch Święty, który zostanie wzięty z ziemi. I że Duch Święty zostanie wzięty z ziemi razem z Kościołem i w związku z tym ta fala po prostu będzie wzbierać i wreszcie się wyleje, ta fala zła. Moim zdaniem troszeczkę należałoby to zmodyfikować. Dlatego, że Duch Święty jest wszechobecny i gdyby Duch Święty został całkowicie wzięty, gdyby to było możliwe, to wtedy ludzie na ziemi po pochwyceniu Kościoła nie mogliby się nawracać. Ale ponieważ Pan Jezus powiedział wyraźnie, wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłością świata, tak? Wobec tego Duch Święty działa w wierzących ludziach w określony sposób. Duch Święty został wylany w momencie Pięćdziesiątnicy. Duch Święty działa w Kościele, jest powszechnie dostępny dla każdego, kto uwierzy w tej chwili i każdy może zostać nim napełniony i każdy może działać w jego mocy. I jeżeli on zejdzie z pola, jak jest napisane dokładnie, to może oznaczać, że po prostu jego sposób działania się zmieni. Istnieją pewne porównania militarne, które są stosowane przez apostołów. I jeżeli byście czytali w interlinii na przykład oryginał, to zobaczylibyście, że nawet w przypisach tłumacz interlinii podaje tak, mówi tak, to jest porównanie militarne. To jest na przykład porównanie wzięte z wojska. I Paweł takie porównania stosuje, nie tylko wzięte ze sportu. Zejdzie z pola może oznaczać, że przestanie powstrzymywać, po prostu. Jeżeli nastąpi pochwycenie Kościoła, to w takim razie Duch Święty przestanie działać tak jak teraz. Kiedyś działał inaczej, za czasów Starego Testamentu, jeszcze przed wylaniem Ducha Świętego, kiedyś działał inaczej. Działał, można to powiedzieć, punktowo. Bo jak czytacie Stary Testament, to widzicie na przykład, że Duch Święty zstąpił na tego, a tego i on prorokował. Duch Święty zstąpił na tego, a tego i on zrobił to i to, prawda? Zstępował, można powiedzieć, punktowo na określonych ludzi. Na grupy ludzi czasami. I prorokowali. Ale sytuacja jest taka, że w momencie, kiedy Pan Jezus przyjdzie z Kościołem i będzie ratował Izraela pod koniec wielkiego ucisku, to tam jest napisane, że Duch Święty zostanie znowu wylany. Czyli będzie musiało nastąpić następne wylanie Ducha Świętego. I to jeszcze bardziej uprawdopodabnia tezę, że chodzi o to, że razem z pochwyceniem Kościoła nastąpi zmiana działania Ducha Świętego, już nie będzie tak powstrzymywał. I dopiero pod koniec wielkiego ucisku, kiedy Pan będzie ratował Izraela, to wtedy będzie wylany Duch błagania na Żydów. I wtedy nastąpi wielkie przebudzenie w Izraelu. W związku z tym, wracając do tego fragmentu z drugiego listu do Tesalonicza i podsumowując go, on mówi dokładnie coś przeciwnego, niż twierdzą ci, którzy błędnie interpretują Dzień Pański. To znaczy, Tesaloniczanie nie powinni się byli bać. Ktoś ich nastraszył, że Dzień Pański, czyli wylanie gniewu Bożego na ziemię już nastąpiło. Ale Paweł mówi, nie bójcie się tego, bo zanim nastąpi wylanie gniewu, musi nastąpić to i to i to. Wcześniej jest napisane, że przed pochwyceniem Kościoła nic nie nastąpi, bo to jest moment i koniec. I nie ma żadnych znaków wskazujących, dlatego mamy czuwać. I ktoś ich nastraszył albo zbałamucił, mówiąc, Dzień Pański się zaczął. I oni logicznie pomyśleli, no zaraz, Dzień Pański się zaczął, my tu jeszcze jesteśmy, jest powód się bać. Skoro Paweł pisał do nas wcześniej w listach o pochwyceniu Kościoła, to co my tu jeszcze robimy? A Paweł mówi, nie bójcie się, bo gdyby Dzień Pański już nastąpił, to musiałoby najpierw przyjść wielkie odstępstwo, potem musiałby się Antychryst objawić i musiałby Duch Święty zmienić sposób swojego działania, tak żeby wylało się całe zło. To się jeszcze nie zaczęło. Więc bądźcie spokojni. Dobrze. Objawienie 3:10 już czytałem. To znaczy, że Kościół będzie zachowany od godziny próby. I to jest tyle, jeśli chodzi o pochwycenie przed, to znaczy taką interpretację, która mówi o pochwyceniu przed wielkim uciskiem. Moim zdaniem całość Pisma zgodnie z kontekstem gramatycznym, historycznym, kulturowym pokazuje, że pochwycenie odbędzie się przed wielkim uciskiem.